Dokładnie o tym mówimy od dawna, że to ma być rodzina kościołów. I ja osobiście, patrząc w przyszłość z wiarą, myślę sobie, że za parę lat będzie takie nabożeństwo 3 kościołów. Albo 4, tak? Czyli Otwocka, Góry Kalwarii, Grójca i Warki, bo o niej też pamiętamy, nie? Amen. Amen. Trzeba myśleć, słuchajcie, trzeba myśleć o tym. Następnym krokiem będzie założenie grupy, studium biblijnego w Grójcu, stałego, regularnego, raz w tygodniu, żebyśmy mogli się spotykać. No niestety nie rozdwoimy się, ale to jest myśl, o której kiedyś na pewno musimy poważnie porozmawiać. Ale nie teraz. Teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do naszego 13 rozdziału Listu do Rzymian. I tym razem spojrzymy na 3 ostatnie wersety tego rozdziału. 4. Od 11 do 14. Trzynasty rozdział Listu do Rzymian. Od wersetu 11 do wersetu 14. Gotowi? Dobrze się czujecie? Wszystko w porządku? Co kawy nie ma tutaj, nie?
Piję w domu.
W domu wypiliście, dobrze. Przeżyjemy, nie? Pan jest dobry. Naprawdę. Przypominam, jak na początku nabożeństwa. Mamy dużo więcej niż wielu, wielu, wielu innych wspaniałych Bożych ludzi na świecie. Dziękujmy Bogu za to, co mamy. Bądźcie także świadomi czasu, że nadeszła już dla was godzina, abyście zbudzili się ze snu. Ponieważ teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy zatem uczynki ciemności, przywdziejmy natomiast oręż światła. Postępujmy godnie jak za dnia, nie w hulankach i libacjach, nie w rozpustach i rozwiązłościach, nie w kłótni i zazdrości. Przyobleczcie się raczej w Pana Jezusa Chrystusa i nie zajmujcie się zabieganiem o ciało dla zaspokojenia Jego żądz. I pierwsza rzecz, którą zauważyłem właśnie, to, że muszę zacząć przygotowywać notatki z tego samego tłumaczenia, które będę później czytał na kazaniu. Akurat zrobiłem to z innego, ale to nic. Pan jest dobry, a Jego słowo jest niezmienne, różnorodne w tym, że są różne tłumaczenia. Słuchajcie, zacząłem od takiego dosyć ostrego rozważania na temat sytuacji, w której jesteśmy jako Kościół. Ale jesteśmy w niej. I główne tematy dzisiaj w Kościele na przestrzeni całego świata to jest taka relacja pomiędzy Kościołem a pandemią, bo w Kościele są różne poglądy na pandemię i zaczynamy się zastanawiać, czy jest, czy nie jest i myślę, że rozmawiamy i mamy prawo oczywiście o tym dyskutować. To jest akurat rzecz dla mnie bardzo mocno drugorzędna, więc ja nie widzę w tym, żeby moje zbawienie zależało od tego, czy ja wierzę w to, że koronawirus istnieje, czy nie. Więc jestem jak gdyby tutaj bardzo przychylny temu, że są różne poglądy w chrześcijaństwie, chociaż nie do końca przychylny temu, że ja muszę się z którymś z tych poglądów zgadzać. Ale to jest coś, co się dzisiaj dzieje na świecie. Drugą taką dyskusją, którą zauważam odnośnie sytuacji, w której jesteśmy, to jest pandemia, eschatologia. Eschatologia to takie trudne słowo, ale oznacza to w teologii naukę o czasach ostatecznych. Eschaton to jest ostatnie, a logia to nauka. Więc eschatologia, nauka o czasach ostatecznych. I widzę, że jak zresztą od 2000 lat zresztą to się w Kościele dzieje, tak i dzisiaj jak gdyby ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, przywołała taką nową falę proroków czasów końca. I to się dzieje w Kościele od zawsze. I myślę, że do końca trwania świata będzie się to działo. To też jest taka rzecz moim zdaniem drugorzędna. Wiecie, o czym mówię, jeśli nie wiem, lubicie takie klimaty, bo są w Kościele ludzie, którzy żyją eschatologią i najważniejsza księga Biblii dla nich to jest Księga Objawienia, to wiecie, że w Księdze Objawienia jest powiedziane, że tam 1/3 ziemi będzie, mieszkańców ziemi będzie zjedzona przez dzikie zwierzęta, nie? No i teraz jest taka popularna teoria, że skoro koronawirus jest pochodzenia zwierzęcego, no to... To jest wypełnienie tych wersetów, nie? I mamy na naszych oczach spełnienie. Oczywiście, jeśli pytacie się o moje zdanie, to ja nie wierzę w taką interpretację tego fragmentu, to tak, żebyście wiedzieli, gdzie ja stoję. Chociaż moja interpretacja jest tak samo kontrowersyjna dla was, jak pewnie ta, bo wiecie, że jestem... No, takie jest moje zdanie, musicie mnie kochać, ja jestem przed wami otwarty. Moje zdanie jest takie, że Księga Objawienia, większość Księgi Objawienia wypełniła się w latach 68-71 pierwszego wieku podczas wojny żydowsko-rzymskiej. I takie jest moje zdanie, tak? Więc możemy o tym porozmawiać, możecie się z tym nie zgadzać. Oczywiście w Kościele są od zawsze różne poglądy na ten temat. Więc okej. Okay. Takie, to jest miejsce na dyskusję. Trzecia taka rzecz, którą widzę, że jest dyskusja, to jest właśnie pandemia, chrześcijaństwo i jak my jako chrześcijanie powinniśmy do tego podchodzić, czyli pandemia i polityka, pandemia, eschatologia i pandemia, chrześcijaństwo. Takie są dyskusje dzisiaj. Dyskusje, które toczą się na Facebooku, i nie tylko na Facebooku, gdzieś tam w przestrzeni medialnej. I pomimo tej może takiej właśnie kontrowersyjnej myśli, o której powiedziałem, która na pewno, oczywiście nie od roku jestem chrześcijaninem od 20 lat, więc wiem, że jeśli ktoś w ogóle mówi, że dla niego Księga Objawienia, większość Księgi Objawienia wypełniła się w przeszłości, to jest to bardzo kontrowersyjne i na pewno nie wszyscy się z tym będą zgadzać. I podniosą się za chwilę jakieś głosy oburzenia. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten fragment, który przeczytaliśmy i popatrzyli właśnie, do czego my wszyscy jesteśmy wezwani. I żebyśmy przez chwilę, robiąc przestrzeń na dyskusję w tych sprawach drugorzędnych, popatrzyli w to, co naprawdę wierzymy, a w co nie wierzymy. Bo nawet jeśli ja powiedziałem, że jestem przekonany o tym, że Księga Objawienia należy do przyszłości. Większość, nie cała, ale większość. To na pewno nie jest tak, i znacie mnie dobrze, że nie wierzę w powtórne przyjście. Oczywiście, że w nie wierzę. Pan Jezus powróci. Powróci, żeby zakończyć historię. I to, że ja akurat mam przekonanie, że żadne proroctwa nie muszą się jeszcze wypełnić, żeby Pan Jezus przyszedł, nie zmienia faktu, że mam silne przekonanie i oczekiwanie w swoim sercu co do przyjścia Pana. Przyjdzie taki moment, kiedy on będzie, tego nie wiem, gdzie Pan Jezus wstanie z tronu i powie dosyć. Koniec. Eschaton. Czas końca. Zstąpi na ziemię i zakończy historię. Będzie powszechne zmartwychwstanie umarłych i tak dalej, i tak dalej. Znowu nie będę wchodził w aspekty teologiczne, bo one znowu są różnorodne w Kościele. Możemy o tym porozmawiać kiedyś na grupie przy kawie. Jasne, jasne, jak najbardziej. Jestem gotowy i chętny. Ale wszyscy wierzymy w to, że Pan Jezus powróci. I teraz zwróćcie uwagę, do czego wzywa nas nasz fragment. Są w nim takie trzy rzeczy, trzy rozkazy, które widzę, i które powinny być wspólne dla każdego chrześcijanina, bez względu na to, w jakiej denominacji się nawrócił i jaką szkołę eschatologiczną wyznaje. 11 werset. Bądźcie świadomi czasu, że nadeszła już dla was godzina, abyście się ze snu obudzili, ponieważ teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się przesunęła, dzień się przybliżył. Więc bez względu na to, jakie jest nasze przekonanie, to wierzę, że przyjście Pana jest bliżej dzisiaj niż było wczoraj. Amen? Bo noc przeminęła i dzień się przybliżył. I w takim razie, skoro tak jest, to cały Kościół musi zadać sobie pytanie, na co w takim razie jest czas dla Kościoła, dla ciebie i dla mnie. Co mówi nasz werset? Na co jest czas? Na pobudkę! Obudź się! Przebudź się ze snu! Skoro wierzysz w to, że przyjście Pana jest bliżej dzisiaj niż było wczoraj, ponieważ noc przeminęła, a dzień się przybliżył, to ile jeszcze będziesz spał? Przyszedł czas, żeby obudzić się ze snu. Podobno w kazaniach trzeba cytować mądre cytaty. To jeden z mądrych cytatów, który przeczytałem, brzmi tak, że nasze życie, że tragedią życia ludzkiego nie jest to, że trwa tak krótko, ale to, że tak późno decydujemy się na to, by żyć. Fajne, nie? To powtórzę, nie? Bo to mądre zdanie, to trzeba powtarzać, tak? Repetitio mater studiorum est, tak? Kiedyś mnie ktoś ścignie za wymowę tego łacińskiego. Ale cóż, cóż. Tragedią ludzkiego życia nie jest to, że jest tak krótkie, ale to, że tak późno decydujemy się na to, by żyć. I myślę, że to, do czego chrześcijaństwo jest wezwane, całe chrześcijaństwo, szczególnie dzisiaj, to jest obudź się. Jak długo jeszcze będziesz spał? Ile masz zamiar jeszcze przeżyć w tym letargu chrześcijańskiego życia? Jak to Eliasz w Starym Testamencie powiedział, trochę dla Pana, trochę dla Bala, tak wiecie, jak długo jeszcze będziecie kuleć na dwie nogi, wzywa Eliasz. Ile czasu będziemy spali w tej swojej wygodzie takiego chrześcijańskiego życia. Odfajkujemy swoje uczestnictwo w niedzielnym nabożeństwie i tyle, no bo być na grupie domowej to już za dużo, mam ważniejsze sprawy. Oczywiście nie mówię, że nasze chrześcijaństwo polega na uczestnictwie w nabożeństwach i w grupach domowych, ale taki przykład po prostu, zwykły. Paweł mówi nam wyraźnie, że nasza pobudka powinna być natychmiastowa z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie to, o czym mówiłem, świadomość czasów. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa. Ja też. Ani ci prorocy, którzy ciągle zwiastują, że już. Oni też nie wiedzą. Dlaczego? Bo Boże Słowo jasno mówi, że nikt nie zna dnia ani godziny. Tak? Ale wierzymy w to, że będzie taki moment, będzie taki dzień, będzie taka chwila, kiedy, tak jak powiedziałem, ktoś powie dość i przyjdzie zakończyć historię. I w to wierzą wszyscy. Dlatego do wszystkich mówię, obudźcie się. Niech świadomość czasu i krótkości naszego życia i tej właśnie zwlekania z tą decyzją, żeby naprawdę żyć, niech będzie dla nas świadomością tego, że nie masz czasu na to, by spać dłużej. Nie ma czasu na śpiące chrześcijaństwo, słuchajcie. Naprawdę, nie ma na to czasu, rozumiecie? Obudźmy się, wszyscy, każdy z nas. Powstańmy z tego snu. Zacytujmy sobie. Ja czasami tak robię, rano cytuję sobie Efezjan, budzę się i powstań, ty, który śpisz. Obudź się, ty, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Czy możemy być takim letnim kościołem i możemy być żywym kościołem. Możemy być śpiącym chrześcijaninem i możemy być obudzonym chrześcijaninem. Co wybierasz? Albo inaczej, na co chcesz poświęcić w swoim krótkim życiu czas? Na spanie? Czy na życie w Chrystusie? Więc złączyłem te dwa punkty, a powiedziałem, że powiem obydwa. Więc pierwszym powodem, dla którego powinniśmy się obudzić, jest zrozumienie czasu życia. Pamiętacie psalmista, który mówi, naucz mnie liczyć dni. Naucz mnie liczyć dni, bo co jest dalej? Bo na szerokość dłoni wymierzyłeś moje życie, dni mojego życia. Tyle właśnie to trwa. Tyle to trwa, w którym miejscu jesteś, jak długo jeszcze masz czasu na spanie. Obudź się. Zrozum krótkość i zwiewność swojego życia i zrozum też właśnie czas, że dzisiaj nasze zbawienie, dzisiaj nasze spotkanie z Chrystusem jest bliżej niż było wczoraj. Drugie wezwanie, które widzę w tym fragmencie, to druga część wersetu 12. Odrzućmy zatem uczynki ciemności, przywdziejmy natomiast oręż światła. Więc to drugie wezwanie to jest odrzuć. Pierwsze obudź się, drugie odrzuć. Odrzuć od siebie. Wiecie, kiedy spotykam się z ludźmi albo na ewangelizacji, tak jak wczoraj, albo też w kościele, w różnych sprawach duszpasterskich, zauważam, że generalnie, tutaj znowu tak sobie dwójkami to wypisałem w tym kazaniu, że są takie dwa główne powody, dla których ludzie się zmieniają. Zmieniają swoje przyzwyczajenia, zmieniają swoje grzeszne nawyki i tak dalej, i tak dalej. Są dwa takie główne powody. Pierwszy jest taki, że widzą światło. Światło Chrystusa wpada do mroku ich życia i tak bardzo chcą tego światła, że wychodzą z mroku swoich grzechów, z mroku swoich negatywnych przyzwyczajeń i zaczynają iść za światłem. I to jest niesamowita zmiana. To jest coś, co jest niesamowite. Właśnie dlatego list do Hebrajczyków mówi, żebyśmy utkwili w swój wzrok w kim? W Jezusie Chrystusie. Utkwij swój wzrok w Jezusie Chrystusie. Na Nim się skoncentruj. Na Niego patrz. Niech to będzie jedyne światło twojego życia. I kiedy to światło Chrystusa zaczyna wpadać w twoje życie i porównujesz to życie, w którym ty jesteś, z tym życiem, które Chrystus ci proponuje, to po prostu zostawiasz te swoje życie, te swoje przyzwyczajenia, te swoje marne grzechy, te swoje... tą swoją, jak to znowu list do Hebrajczyków mówi, chwilową rozkosz grzechu. Zostawiasz to i idziesz za Chrystusem. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy tak mają. Jest druga przyczyna, dla której ludzie się zmieniają. Diametralnie różna od tej pierwszej. I to jest wtedy, kiedy ludzie czują, że się pali. Wczoraj modliłem się o jednego alkoholika. I mówi, życie mi się pali. No, nie użył tych słów, ale myślę, że spokojnie mogę je sparafrazować. Życie mi się pali. Nie mam tego, nie mam tego, straciłem dom, straciłem pracę, straciłem biznes, straciłem wszystko, straciłem to, straciłem tamto. Same straty, same minusy. Wyliczył same minusy. Jakie są w takim razie plusy picia? No to, że nie myślę o minusach. I pojawiają się kolejne, ale nie myślę o minusach i same minusy. Życie mi się pali. I wiecie, wielu ludzi jest w takim właśnie miejscu, gdzie sięgają dna, czują, że się pali, czują, że za przeproszeniem tyłek im się trochę przypieka i sięgają po zmianę. Sięgają do zmiany, najlepiej jeśli sięgają do Chrystusa, właśnie tego, który przynosi prawdziwą zmianę, sięgają do zmiany i wychodzą ze swojego brudu, w którym żyją. I ja jestem wdzięczny. Ja jestem wdzięczny za obydwie zmiany. Czyli cieszę się, że ktoś wyszedł z tego miejsca, w którym jest, dlatego że zobaczył światło, i również cieszę się, że ktoś wyszedł ze swojego życia, dlatego że poczuł, że się pali. Ale pytanie, które chciałbym was zadać, to jak myślicie, która ze tych zmian jest lepsza? Dla nas. Co? No pierwsza, no. I skoro Paweł wzywa nas do tego, żebyśmy się obudzili, to myślę, że druga rzecz, o której od razu mówi, kiedy mówi odrzućcie od siebie martwe uczynki, to pokazuje, że nie masz czasu na to, żeby czekać, aż ci się tyłek przypali. Nie masz czasu, żeby czekać na to, żeby stracić jeszcze to i jeszcze to i jeszcze tamto i dopiero wtedy zacząć wychodzić ze swojego życia. Można zapytać, co w takim razie mamy odrzucić. No 13 werset na przykład mówi, że mamy nie żyć w hulankach, w libacjach, rozpustach, rozwiązłościach, kłótni i zazdrości. No może to są takie ekstremalne jak gdyby przykłady, tak? Te hulanki i libacje, ale zobaczcie, że jest tu też kłótnia i zazdrość. W tym też nie mamy żyć. To też mamy odrzucić. To są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w naszym przebudzonym życiu. Więc obudźmy się po pierwsze i po drugie odrzućmy te rzeczy. Jedno z najtrudniejszych takich pytań egzystencjalnych, które możemy sobie zadać jako chrześcijanie, jest to. Jeśli się nawróciłeś i jesteś człowiekiem wierzącym. Inaczej, przepraszam. Reset myśli. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, ale nadal kochasz grzech, to czy naprawdę się nawróciłeś? To jest trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Ale musimy je sobie zadać. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, ale nadal kochasz grzech, to czy naprawdę się nawróciłeś? I oczywiście wiecie, że ja nie mówię o tym, że chrześcijanie nie grzeszą. To nie ma tak. Nie ma człowieka pod niebem, który by powiedział: uwolniłem się od grzechu, jestem doskonały, czysty. Nie, ja nie o tym mówię. Mówię o miłości do grzechu. Mówię o przywiązaniu do grzechu. Mówię o tym, że grzech jest dla mnie zbyt cenny, żeby z niego zrezygnować. O tym mówię. Wczoraj z kimś rozmawiałem o jednym sławnym ewangeliście, który stwierdził, że nie głosił Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie mówił o grzechu. Pomyśl sobie, jesteś ewangelistą i żyjesz i służysz Bogu od X lat i nagle zdajesz sobie sprawę, że nie głosiłeś Ewangelii. To w ogóle jaka jest definicja ewangelisty w takim razie, skoro nie głosił Ewangelii? Ale dlaczego? Bo nie wspominam o grzechu. Kiedy czytamy apostoła Pawła, to non-stop w każdym liście natrafiamy na takie słowa jak tutaj. Obudź się i odrzuć. Obudź się i odrzuć. Obudź się i odrzuć. Obudź się i odrzuć. Może one są inaczej ujęte, może innymi słowy nas do tego wzywa, ale to się ciągle pojawia w apostole Pawła. Obudź się i odrzuć. Obudź się i odrzuć. Obudź się i odrzuć. I myślę, że w takim czasie, w jakim my jesteśmy, właśnie w takim czasie, kiedy różne trudności przychodzą na Kościół, kiedy różne trudności przychodzą na nas, kiedy toczą się dyskusje gdzieś tam, to zadaj sobie pytanie, czy to jest czas na sen? Śpicie, czy jesteście tutaj? Cisza taka zapadła, tylko chrapania nie słychać. Czy to jest czas na sen? Ja mówię do siebie, nie mówię do ciebie. Ale mówię do siebie, że ja nie chcę spać, bo to nie jest czas na sen. Nie chcę obudzić się i stwierdzić, że już mojego życia jest za mało, zostało, żeby przeżyć je tak, jak chciałbym je przeżyć. A jak chciałbym je przeżyć? W Chrystusie. W pełni życia w Chrystusie i w pełni powołania, które On ma dla mnie. Chciałbym stanąć kiedyś i mieć świadomość tego, że tak jak apostoł Paweł z dumą mogę, z dumą w pozytywnym tego słowa znaczeniu mogę zacytować: biegu dokonałem. Teraz czeka mnie wieniec chwały. Zrobiłem to, co miałem zrobić w życiu. Nie przespałem swojego życia, ale zrobiłem to, co miałem zrobić w Bożym planie. Tak pragnę tego, naprawdę. Chciałbym tego. I trzecia rzecz, do której wzywa nas Paweł, już zmierzając właśnie do tej trzeciej rzeczy i kończąc, to jest: chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby coś odrzucić. To jest właśnie to. Wielu ludzi mówi, że my się z tym ciągle spotykamy, szczególnie też w naszym kraju, że wam to nie wolno tego i tego i tego. I ludzie tak postrzegają chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo polega na tym, czego mi nie wolno. Tylko że to nie jest chrześcijaństwo. To jest element chrześcijaństwa. Paweł mówi: obudź się i odrzuć, ale na tym nie kończy. A na czym kończy? Ubierz się, przyoblecz. Są trzy wezwania w tym tekście. Obudź się, odrzuć i ubierz. obudź się, odrzuć i ubierz. Co mam ubrać? Oręż światłości, tak jest, lub jak 14 werset mówi, przyobleczcie się raczej w Pana Jezusa Chrystusa. I nie zajmujcie się zabieganiem o ciało dla zaspokojania żądz. Kiedyś pamiętam, jak w seminarium na lekcji pani opowiadała, czy to ktoś inny, nie wiem, może pomieszałem fakty, ale przypomniało mi się nagle, że była gdzieś szkółka niedzielna dla dzieci i była z tego fragmentu właśnie ubierzcie się w Pana Jezusa Chrystusa i dziecko się zapytało, czy Pan Jezus to ubranie. Skoro mam się w Niego ubrać. No cóż, język symboliczny czasami jest językiem symbolicznym i trzeba go wyjaśniać dzieciom również, ale zobaczcie, że to, co jest jasne dla nas w tym wersecie, to to, że chrześcijaństwo nie polega na tym, czego mi nie wolno. Chrześcijaństwo nie polega na tym, czego ja nie robię. Chrześcijaństwo polega na tym, co robię. To jest chrześcijaństwo. Bo jeśli ograniczam się tylko na tym, że nie robię pewnych rzeczy, to może czasami jestem tak jak ten bogaty młodzieniec. Pytam się, Panie, to co mam robić, żeby odziedziczyć życie wieczne? No a jak czytasz w prawie, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej. No ale Panie, ja przecież tego przestrzegałem od mojego dzieciństwa, ale jednego Ci brak. Masz problem. Masz problem z kasą. Wiecie, jeśli koncentrujemy się tylko na tym, czego mam nie robić, żeby być dobrym chrześcijaninem, to tak naprawdę tylko w połowie jesteśmy chrześcijanami. To jest połowa chrześcijaństwa, wiecie? A połowa chrześcijaństwa to nie... No właśnie, czy jest coś takiego? To jest bardzo dobre pytanie. Czy w ogóle jest coś takiego? A jednak wydaje mi się, że wielu z nas wpada w taką pułapkę. Że dla nas, no przecież jestem chrześcijaninem. Przecież nie robię tego, nie robię tego i nie robię tamtego. No to chyba jest okej, nie? No ale właśnie jest jeszcze ten element tego, co robisz. I czy to robisz? Przyobleczcie się też w Pana Jezusa. Kto jest dla mnie jako chrześcijanina? Myślę, że o tym wiecie, ale nie wszyscy w naszym kraju o tym wiedzą. Słowo chrześcijanin nie pochodzi od słowa chrzest. Wiecie o tym? Chrześcijanin nie pochodzi od słowa chrzest. Od czego pochodzi? Od imienia Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że chrześcijanie to są naśladowcy Chrystusa. Ktoś powie na to amen? To jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest patrzeć na Chrystusa, odrzucić życie grzechu, i podążać za Chrystusem, czyniąc i postępując tak jak On. To jest chrześcijaństwo. I nie chcę być w połowie chrześcijaninem, jeśli w ogóle to jest możliwe, jak ktoś zauważył. Nie chcę skupić się tylko na tym, czego mi nie wolno, ale chcę patrzeć na Chrystusa i naśladować Chrystusa w swojej codzienności. I na to jest czas dzisiaj w chrześcijaństwie. I ja swoją energię dzisiaj na to chcę poświęcić. Nie na zastanawianie się co, gdzie, kiedy, kto, jakim prawem, po co i którego wersetu to może być spełnienie. Bo po raz kolejny powtarzam, że jakbym wam przedstawił kazania z XII wieku, to oni też mieli swoje teorie i też wszyscy byli święcie przekonani, że to teraz właśnie przecież widzisz, że się dzieje. To, na co ja chcę poświęcić swoją energię, to jest to na to, żeby po pierwsze, co? Obudzić się! Nie można spać, głośno jest, nie? Aleluja! Obudź się! Obudź się! Ile jeszcze można spać? Jak się już obudzisz, to odrzuć. Odrzuć to, co cię spowalnia. Odrzuć to, co sprawia, że nie możesz iść dalej za Chrystusem. Odrzuć te swoje głupie przyjemności, grzeszne, takie mam na myśli, nie mówię o wszystkich przyjemnościach przecież. Odrzuć to, co ci, te bagaże, te ciężary, to, co sprawia, że nie możesz biec za swoim Panem. Zostaw to. Nie warto, szkoda życia. I ubierz się. Ubierz się w tego, który jest twoim Panem. I powiedziałem, że będą dwie rzeczy, dwie przyczyny, dla których mamy to zrobić. Dwie widzę takie. Po pierwsze, na człowieku nie można polegać. Dlatego właśnie moim wzorem musi być Jezus Chrystus. Człowiek jest zawodny. Boże Słowo mówi, że dobra żona to skarb. Moja żona ciągle mi powtarza, znaczy ciągle, kiedy jest taka potrzeba w tych sytuacjach, nie patrz na innych, patrz na siebie i pamiętaj, że Paweł mówi, każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Fajna, nie? Ta moja żona. A? Ale w momencie, kiedy jestem zawiedziony człowiekiem, kiedy człowiek coś zrobił, kiedy nawet zborownik albo ja, zawaliłem w czymś, to pamiętaj, nie patrz na innych, patrz na Chrystusa, patrz na siebie i popamiętaj o tym, że każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Dlaczego o tym mówię w kontekście przyobleczenia? Wiecie co? Dlatego, że jedną z pierwszych wymówek, które my mamy, to jest a tamten przecież. Jedna z pierwszych wymówek, którą my mamy względem siebie, żeby nie ubrać się w Chrystusa, to jest a przecież tamten. Ciągle patrzymy na braci, na siostry w kościele, na kogoś w kościele, na jakiegoś przywódcę, na jakiegoś pastora i myślimy sobie, a nie jest tak ze mną źle. I to może być dobre w pewnych przypadkach, ale generalnie bardzo często to nam służy po prostu jako wymówka, żeby nie iść dalej. Żeby nie iść dalej w swoim życiu za Chrystusem. Żeby dalej za Nim nie podążać. I dlatego właśnie to jest pierwsza sprawa. I druga, która z niej wynika, to to, że Chrystus jest dla mnie jedynym Panem, jedynym wzorem, jedynym wodzem, jedynym przywódcą, jedyną głową Kościoła, jedynym Panem, jedynym Królem, jedynym Zbawicielem, Bogiem Bogów, Panem Panów, Królem Królów i przyjdź Panie Jezu. Amen? Nie ma innego. I tylko na Niego będę patrzył i niech Jego światło wnika w moje życie i wyprowadza mnie z ciemności moich brudów i sprawia, żeby moje życie było coraz bardziej podobne do Chrystusa. Nie chcę spać, nie mam na to czasu, rozumiesz? Nie mam czasu na spanie i zapraszam Cię, nie, bo nie śpi, obudź się. Odrzućmy to, co nas zniewala i idźmy za Nim. Na to jest czas. Dlaczego? No bo dzisiaj nasze zbawienie jest bliżej niż było wczoraj.
Amen.
Amen. Dokładnie. Na to jest czas. I na tym skupmy swoją energię. Na tym skupmy swoją energię. Okej. Okay. Niech Jezus będzie wywyższony. Powstańmy, pomódlmy się.